Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie na antenie Radia Chrystusa Króla w czwartek 10 maja. Dzisiaj w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem zmartwychwstania. Pascha, przejście Pańskie, osiąga w tej tajemnicy swój kres. Człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. Wejście Chrystusa do nieba to wejście arcykapłana Nowego Testamentu do Świętego Świętych, aby wstawiać się za nami. Wniebowstąpienie jest również triumfem ludzkości. Chrystus umieścił bowiem po prawicy Ojca ułomną ludzką naturę. Gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, Bóg wzbudził nas z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie. Tajemnica wniebowstąpienia dopełni się ostatecznie wówczas, gdy wejdą do nieba również członki Jego mistycznego ciała. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na dzień, w którym Chrystus wróci, aby wprowadzić odkupionych do chwały Ojca. Teksty mszy świętej wysławiają wniebowstąpienie jako triumfalny pochód Zbawiciela. Modlitwy są wyrazem chrześcijańskiej nadziei. Zdrowe członki Kościoła zaczynają dostrzegać niszczenie Matki Kościoła. Kolejnym przykładem jest arcybiskup Alexander Sample z Portland w USA. Począwszy od Bożego Ciała 31 maja, jego decyzją wierni w czasie mszy świętej będą znów klęczeli od modlitwy Baranku Boży po komunię. Według notatki prasowej przygotowanej przez archidiecezję, zmiana ta ma przywrócić szacunek do samej mszy świętej i zwiększyć szacunek dla Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Arcybiskup Sample tym samym nadpisuje zasadę wprowadzoną przez swojego poprzednika, arcybiskupa Johna Vlasniego, który od 2000 roku wprowadził modlitwę i przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco. Decyzja arcybiskupa Sample'a pojawia się w momencie, kiedy nawet sam Franciszek uparcie odmawia klękania przed Najświętszym Sakramentem. W tekście opublikowanym 8 maja bieżącego roku przez włoskiego watykanistę Sandro Magistra papież Benedykt XVI już w 2014 roku napisał: „Jeśli Bóg nie istnieje, prawa człowieka załamują się”. Papież Benedykt XVI pisze, że w 2014 roku zdał sobie sprawę z nieciągłości między poprzednimi papieżami a parciem w stronę stworzenia tzw. praw człowieka wyrażonym w encyklice Pacem in Terris w kwietniu w 1963 roku przez Jana XXIII. Pomysł wykluczenia Pana Boga wprowadzony przez tzw. prawa człowieka był potępiany przez Kościół, ponieważ oddzielono Stwórcę od prawa, zmieszano prawdę z fałszem i sprawiano wrażenie, że ludzka legislacja może zarządzać jakimikolwiek prawami człowieka. Obecnie Benedykt XVI doszedł do podobnego wniosku, czyli stwierdzenia, że tak zwane prawa człowieka w oderwaniu od Boga są jedynie pragmatyzmem. Według Benedykta XVI taki agnostyczny koncept prowadzi do destrukcji idei prawa i do nihilistycznego prawa człowieka, czyli do zanegowania samego siebie, jak w przypadku aborcji i samobójstwa. Według papieża prawa człowieka nieuwzględniające Boga prowadzą do negacji chrześcijaństwa i upadku cywilizacji życia, a tym samym do rozwoju cywilizacji śmierci. Kontynuując zachwianie ciągłości papiestwa, wysłuchajmy kilku słów profesora Roberta de Mattei o papieżu Pawle VI.
Co myśli pan o kanonizacji Pawła VI? Nie sądzę, aby Pawła VI można było uznać za świętego. Paweł VI jest papieżem, który ogłosił Novus Ordo, co oznaczało zniszczenie starego rytu rzymskiego. Jest papieżem Soboru Watykańskiego II oraz polityki wschodniej. Myślę, że to wystarczająco, by nie uznawać go za świętego.
Mówił profesor Roberto de Mattei. W tej samej kwestii błędów posoborowych wysłuchajmy teraz krótkiej wypowiedzi księdza Jana Jenkinsa z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
Więc, drodzy panie, właśnie tytuł właśnie mojej konferencji może wydawać się nieco szokujący. Dlaczego nowa msza nie jest katolicka? Przez nową mszą rozumiem oczywiście właśnie mszę powstałą po reformach drugiego Soboru Watykańskiego, to znaczy ogłoszony przez Pawła VI, bullą Missale Romanum w roku 1969. Jest to msza, której wielu, jeśli nie większość katolików na całym świecie uczestniczy w każdą niedzielę. Więc twierdzenie, że msza ta nie jest katolicka, mogłoby więc wydawać się nieco dziwne. Kiedy przyjrzymy się treści nowego rytu, takiemu, jaki jest on w istocie, jest rzeczą trudną, jeśli nie wręcz niemożliwą, pogodzić ją z nauką Kościoła odnoszącą się do najświętszej ofiary mszy. Ale nie będziemy jednak zajmowali się świętokradztwami takimi jak komunie na rękę, klaskanie i tańce podczas liturgii i tak dalej. Nadużycie te są tak rozpowszechnione i nagminne, że w świadomości wielu ludzi są oni wręcz elementami, właśnie składowymi nowej mszy. I zobaczymy, że nawet w swej najczystszej formie nowy rit, nowy obrząd jest pod wieloma aspektami doktrynalnymi ułomny. Że in se, czyli sam w sobie, nie wyraża wiary katolickiej w sposób zdefiniowany przez Kościół katolicki.
Mówił ksiądz Jan Jenkins z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Podsumowując obecne powszechne zamieszanie po Soborze Watykańskim II, trudno nie zauważyć, że mamy dwóch papieży, dwie liturgie mszy świętej, mamy dwa języki w liturgii, język narodowy i język łaciński. Mamy dwa kalendarze liturgiczne, w kościołach stoją dwa ołtarze, mamy dwie ambony, a nawet ten sam ksiądz sprawuje dwie liturgie mszy świętej. Tego samego dnia rano posoborową Novus Ordo, a po południu mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. Musimy sami sobie odpowiedzieć, który papież jest prawdziwy, która liturgia mszy świętej jest prawdziwa, który język liturgii mszy świętej jest prawdziwy, który kalendarz liturgiczny jest prawdziwy, który ołtarz jest prawdziwy, która ambona jest prawdziwa. Jaką wyłącznie mszę świętą powinien sprawować każdy kapłan Kościoła rzymskokatolickiego? Módlmy się i róbmy wszystko, co możemy, aby nastała jedna owczarnia i jeden prawdziwy pasterz.
Wysłuchaliśmy wiadomości info Twitter, które przygotowała Małgorzata.